Duc in Altum. Rozważania o życiu duchowym dla słuchaczy Radia Maryja poprowadzi ksiądz profesor dr habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Warunki wspólnotowego czytania Pisma Świętego. Ćwiczenie duchowe, zwane Lectio Divina, któremu poświęciłem ostatnio więcej uwagi, ma charakter indywidualny. Niemniej jednak na bazie tej starożytnej, sprawdzonej przez pokolenia mnichów i ascetów metody zgłębiania Pisma Świętego, w naszych czasach wypracowane zostały różne metody, które znalazły zastosowanie we wspólnotach i ruchach. Choć zostały pomyślane pod kątem potrzeb grup modlitewnych, które zgodnie z zaleceniem Kościoła sięgają do Biblii jako źródła wiary, to jednak metody te w większości można także stosować w indywidualnym czytaniu i modlitewnym zgłębianiu Pisma Świętego, tak, aby stało się ono rzeczywiście fundamentem życia duchowego. Zanim poszerzę ten temat, proszę pozwolić, że na chwilę przywołam ważne dla nas wszystkich pouczenie papieża Benedykta XVI wzięte z jego adhortacji Verbum Domini. Otóż papież zaznacza, że osobista lektura Pisma Świętego może być traktowana również jako forma pokuty, z którą związana jest możliwość uzyskania, zgodnie ze zwyczajnymi rozporządzeniami Kościoła, odpustu dla siebie lub dla zmarłych. Według wykazu odpustów, jaki podaje penitencjaria apostolska, zyskanie łaski odpustu zupełnego, czyli całkowitego darowania doczesnych kar zaciągniętych przez grzech, który został już zgładzony w sakramencie pokuty, można zyskać m.in. za czytanie Pisma Świętego z czcią należną Słowu Bożemu i na sposób lektury duchowej przynajmniej przez pół godziny z tekstu zatwierdzonego przez władzę kościelną. Kto nie może czytać osobiście, wystarczy, gdy słucha czytającego, nawet poprzez środki audiowizualne. Tak brzmi rozporządzenie penitencjarii apostolskiej. Widzimy zatem, że ćwiczenie, jakim jest pobożna lektura Słowa Bożego, niesie ze sobą obfite owoce duchowe. Potwierdza to papież Benedykt XVI, pisząc w adhortacji, że czytanie Słowa Bożego wspomaga nas na drodze pokuty i nawrócenia. Pozwala nam pogłębić poczucie przynależności do Kościoła i utrzymuje nas w głębszej zażyłości z Bogiem. Dodatkowy walor tego ćwiczenia ujawnia się, gdy jest ono praktykowane w jakiejś grupie, wspólnocie czy ruchu, co jest zjawiskiem ostatnio dość powszechnym. Wszystkie niemal grupy, wspólnoty i ruchy odnowy duchowej mają w swoim programie formacyjnym wspólnotową lekturę Pisma Świętego. W tym celu, jak powiedziałem, wypracowują własne metody, które na ogół są do siebie podobne. Podobne są też warunki, jakie należy spełnić, aby takie spotkanie modlitewne nad tekstem biblijnym było naprawdę owocne, zarówno pod względem duchowym, jak i przeżyciowym. Przede wszystkim należałoby zadbać, aby spotkanie modlitewne poświęcone Biblii prowadziła kompetentna osoba, najlepiej mająca odpowiednie przygotowanie teologiczne, a więc kapłan lub świecki teolog. Chodzi o to, aby uniknąć instrumentalnego traktowania świętego tekstu i błędnych interpretacji, czasem ocierających się o tak zwany fundamentalizm biblijny. Szczególnie wskazana jest obecność kapłana, gdyż oprócz odpowiedniej wiedzy teologiczno-biblijnej i doświadczenia duszpastersko-katechetycznego, ma on sakramentalną władzę błogosławienia i jest znakiem jedności ze wspólnotą Kościoła, który jest przecież stróżem depozytu Bożego objawienia zawartego w Piśmie Świętym. Jak mówiłem w poprzednich odcinkach, bardzo zwracał na to uwagę papież Benedykt XVI. Prowadzący takie spotkanie modlitewne kapłan lub teologicznie przygotowany lider powinien w ramach wprowadzenia dokonać odpowiedniego wyjaśnienia egzegetycznego, tłumacząc bardziej zawiłe kwestie czy kreśląc szerszy kontekst tekstu, który będzie przedmiotem refleksji. W ten sposób w dalszym ciągu modlitewnego spotkania uniknie się niepotrzebnego zajmowania się kwestiami niezrozumiałymi lub drugorzędnymi z punktu widzenia przeżycia duchowego. Jeśli mówimy o wspólnotowym rozważaniu Pisma Świętego, to mamy na myśli zebranie niewielkiej, zaledwie kilkuosobowej grupy ludzi, którzy znają się i mają do siebie zaufanie. Natomiast nie sposób wyobrazić sobie przeprowadzenia takiego ćwiczenia duchowego w dużej grupie, tym bardziej jeżeli jej członkowie biorą udział po raz pierwszy lub są też przypadkowymi uczestnikami takiego spotkania. Warto zadbać też o techniczną stronę spotkania, a w pierwszej kolejności o odpowiednią do liczby uczestników ilość egzemplarzy Pisma Świętego, najlepiej tego samego wydania, aby uniknąć niepotrzebnych dyskusji dotyczących różnic w samym tekście. Pewnym rozwiązaniem jest przygotowanie odpowiedniej liczby kserokopii wybranego tekstu. Jednak mimo wszystko jest to mało praktyczne, a przy tym nie jest wyrazem szacunku dla świętej księgi. Jest sprawą dość oczywistą, że warunkiem owocności spotkania z Biblią jest zapewnienie wszystkim uczestnikom najbardziej optymalnego czasu, nie tylko w sensie długości, ale także pory dnia. Nie może więc być ani pośpiechu, ani zbytniego wydłużania, zwłaszcza gdy spotkanie odbywa się o późnej porze. Zmęczenie czy troska o bezpieczny powrót do domu z pewnością nie będą sprzyjać właściwej atmosferze. Ta odpowiednia atmosfera skupienia i modlitwy ma ogromne znaczenie. Z tej racji spotkania z Biblią powinny odbywać się w odpowiednich do tego pomieszczeniach, ani zbyt ciasnych, gdzie nie ma gdzie usiąść, a do tego szybko robi się duszno, ani zbyt obszernych, w których odbija się echo i zionie pustka. Z tej racji nie wydaje się, aby odpowiednią do tego spotkania przestrzenią był kościół czy kaplica, mimo że jest tam Najświętszy Sakrament. Bardziej odpowiednią wydaje się niewielka sala, czy nawet odpowiednio uporządkowane i przygotowane mieszkanie. W każdym razie pomieszczenie powinno być godne spotkania modlitewnego, a więc schludne, bez rozpraszających czy nieodpowiednich elementów dekoracyjnych i z odpowiednim oświetleniem. Wypada natomiast, aby w centrum kręgu, jaki stanowią uczestnicy, znalazł się krzyż, zapalona świeca, księga Pisma Świętego, a także jakiś ozdobny element, na przykład kwiaty. Nie bez znaczenia jest także to, czy pomieszczenie, w którym odbywa się spotkanie, jest odpowiednio ogrzane i przewietrzone, a każdy ma zapewnione w miarę wygodne miejsce do siedzenia. Spotkanie wszakże trwa zwykle od godziny do półtorej, więc lepiej, jeżeli pozostawi się pewien niedosyt niż znużenie, które łatwo może zniechęcać, zwłaszcza początkujących w tego rodzaju ćwiczeniu duchowym. Medytacja nad Słowem Bożym wymaga skupienia i ciszy, w której najmocniej wybrzmiewa głos Boga. Należy więc zadbać, aby nie było nadmiernego hałasu, na przykład płynącego z ulicy, czy niespodziewanych interwencji, na przykład w postaci dzwonka do drzwi lub telefonu. Prowadzący spotkanie powinien poprosić o wyłączenie, a najlepiej o odłożenie na bok telefonów. Niestety wielu wiernych, nawet przychodząc do kościoła na mszę świętą czy spotkanie modlitewne, zapomina o tym elementarnym wymogu osobistej kultury. Gromadzący się na modlitewne spotkanie z Biblią dobrze, gdyby zachowali skupienie i ciszę, pamiętając, że Pan w swoim słowie jest pośród nich. Wszelkie rozmowy i ustalenia organizacyjne należałoby więc ograniczyć do niezbędnego minimum. Jednym słowem, wypada zachować takie samo skupienie, jak przed mszą świętą w kościele. Ponadto z szacunku dla świętej czynności rozważania Słowa Bożego i z szacunku dla samych siebie wypada przestrzegać punktualności w rozpoczynaniu spotkania i jego zakończeniu w ustalonym z góry czasie. Każde spotkanie, którego celem jest wspólnotowe rozważanie Pisma Świętego, przebiega zasadniczo według pewnego schematu, poniekąd niezależnie od stosowanej metody. Na ogół więc otwiera go modlitwa o światło Ducha Świętego dla właściwego odczytania i przyjęcia Słowa Bożego. Ta modlitwa może przybierać różną formę, a więc może być oparta na gotowych, odpowiednio dobranych tekstach, albo też może być spontaniczna. Po niej następuje bardzo ważny moment, którego w tego rodzaju spotkaniach nie można pominąć. Chodzi mianowicie o proklamację Słowa Bożego, które będzie przedmiotem rozważania. Ta proklamacja dobrze, gdyby była poprzedzona odpowiednim wprowadzeniem ze strony przewodniczącego. Skoro mówimy o proklamacji Słowa Bożego, to chodzi o dobrze przygotowane, uroczyste i piękne co do formy odczytanie wybranego tekstu. W ustach czytającego tekst Biblii ma wybrzmieć jako żywe słowo, które Chrystus tu i teraz kieruje do zgromadzonych. Dopiero po tej proklamacji następuje indywidualna lektura wskazanego fragmentu w celu pogłębienia i przyswojenia, a następnie, odpowiednio do stosowanej metody, podzielenia się nim z innymi. Ostatnim etapem spotkania jest podsumowująca modlitwa dziękczynna, w której nie powinno zabraknąć akcentu maryjnego. Maryja jest bowiem tą, od której uczymy się, jak rozważać i zachowywać w swym sercu zbawcze tajemnice zawarte w Piśmie Świętym. Jeśli spotkaniu przewodniczy kapłan lub bierze w nim udział, to byłoby wręcz rzeczą konieczną, aby udzielił błogosławieństwa, gdyż jest to znak Bożej łaski i miłosierdzia. Papież Benedykt XVI w często cytowanej ostatnio adhortacji Verbum Domini pisze o tym, że Słowo Boże zostało nam dane właśnie po to, by budować wspólnotę, by jednoczyć nas w prawdzie, w naszej drodze do Boga. Te właśnie słowa uzasadniają wspólnotowe metody czytania i rozważania Pisma Świętego, które zamierzam przedstawić bardziej szczegółowo w kolejnych audycjach naszego cyklu Duc in Altum.